Rozdział trzeci. Twoja reedukacja składa się z trzech etapów, oświadczył O'Brien. Pierwszy to nauka, drugi to zrozumienie, trzeci to akceptacja. Najwyższy czas przejść do drugiego etapu. Winston jak zawsze leżał płasko na wznak. Ostatnio jednak krępujące go pasy były luźniejsze. Wciąż przytwierdzały go do łóżka, lecz mógł poruszać nieco kolanami, przekręcać głowę oraz podnosić dłonie. Ręce przywiązane miał dopiero nad łokciami. Również tarcza z podziałką przestała napawać go taką grozą jak na początku. Mógł uniknąć bólu, jeśli postępował inteligentnie. Z reguły tylko wówczas, gdy głupio odpowiadał na pytania, O'Brien przesuwał przełącznik. Zdarzały się sesje, podczas których nawet go nie dotykał. Winston nie pamiętał, ile sesji ma już za sobą. Cały proces ciągnął się chyba bardzo długo, może wiele tygodni, a przerwy między sesjami trwały czasami kilka dni, czasami zaledwie godzinę lub dwie. Leżąc tu, rzekł O'Brien, często zastanawiałeś się i nawet pytałeś mnie o to, dlaczego Ministerstwo Miłości zadaje sobie tyle trudu, dlaczego poświęca ci tak wiele cennego czasu? Właściwie to samo pytanie gnębiło cię, kiedy żyłeś na wolności. Pojmowałeś mechanizmy działania naszego ustroju, ale nie rozumiałeś motywów, z których wynikają. Pamiętasz chyba, że napisałeś w pamiętniku: rozumiem jak, nie rozumiem dlaczego. To właśnie zastanawiając się dlaczego, zacząłeś powątpiewać, czy jesteś normalny. Przeczytałeś księgę Goldsteina, a przynajmniej jej fragmenty. Czy dowiedziałeś się z niej czegoś, o czym byś sam nie wiedział? Wyście ją czytali? Napisałem ją. To znaczy, uczestniczyłem w jej pisaniu. Jak wiesz, każdą książkę przygotowuje zespół. A czy nakreślony w niej obraz jest prawdziwy?
Jeśli chodzi o sam opis...
Tak, ale program, który przedstawia, to nonsens. Potajemne gromadzenie wiedzy, stopniowe oświecanie ludzi, a wreszcie bunt proletariatu i obalenie partii. Sam przewidziałeś, że właśnie taka będzie jej konkluzja. Czysta bzdura. Proletariat nigdy się nie zbuntuje, ani za tysiąc, ani za milion lat. Nie ma jak. Nie muszę ci tłumaczyć, dlaczego. Sam dobrze wiesz. Jeśli miałeś kiedykolwiek nadzieję na burzliwy przewrót, musisz ją porzucić. Obalenie partii nie jest możliwe. Jej rządy będą trwały wiecznie. Musisz to przyjąć jako pierwszy aksjomat. Przysunął się bliżej łóżka. Wiecznie, powtórzył. A teraz powróćmy do kwestii jak i dlaczego. Zdajesz sobie dostatecznie jasno sprawę z tego, jak partia utrzymuje się przy władzy. Powiedz mi więc, dlaczego tak nam na władzy zależy? Jakie są nasze pobudki? Po co nam władza? Widząc, że Winston milczy, dodał: no, mów. Mimo to upłynęło parę chwil, zanim Winston wreszcie się odezwał. Ogarnęło go głębokie znużenie. Z twarzy O'Briena znów bił maniakalny entuzjazm. Winston z góry wiedział, co tamten mu powie. Że partia nie pragnie władzy dla własnych celów, lecz dla dobra ogółu, że sięgnęła po władzę tylko dlatego, iż większość ludzi to słabe, tchórzliwe jednostki, które nie potrafią radzić sobie z wolnością i z prawdą, a zatem muszą być rządzone i systematycznie oszukiwane przez innych, znacznie od nich silniejszych. Że należy wybierać między wolnością i szczęściem, a dla szerokich mas szczęście jest sprawą ważniejszą, że partia to odwieczny opiekun słabych, sekta samozaparciem czyniąca zło dla dobra ogółu, poświęcająca własne szczęście dla korzyści innych. Ale najbardziej przerażała Winstona świadomość, iż O'Brien wierzy w te brednie. Tę wiarę miał wypisaną na twarzy. A przecież wiedział wszystko. Orientował się 1000 razy lepiej od niego, Winstona, jak naprawdę wygląda świat. W jakim poniżeniu żyje niemal cała ludzkość. I do jakich kłamstw oraz jakiego barbarzyństwa ucieka się partia, aby nie pozwolić się podźwignąć rządzonym. Wszystko poznał, wszystko zważył. Ale prawda nie miała dla niego znaczenia. Cel ostateczny uświęcał wszelkie środki. Jak można radzić sobie z szaleńcem, pomyślał Winston, który jest inteligentniejszy od ciebie, wysłuchuje wszystkich twoich argumentów, po czym dalej upiera się przy swoich błędnych racjach. Rządzicie nami dla naszego własnego dobra, zaczął bez przekonania. Uważacie, że ludzie nie potrafią rządzić się sami, więc podskoczył i o mało nie krzyknął. Ból przeniknął jego ciało. O'Brien nastawił przełącznik na 35. Co za głupoty wygadujesz, Winston, zawołał. Wstyd! Stać cię na coś mądrzejszego. Cofnął przełącznik i mówił dalej. Sam udzielę ci odpowiedzi na moje pytanie. Partia pragnie władzy wyłącznie dla samej władzy. Nie obchodzi nas dobro ludzkości. Obchodzi nas wyłącznie władza. Nie bogactwa, luksusy, długie życie lub szczęście, a tylko władza. Czysta władza. Zaraz ci wyjaśnię, co oznacza czysta władza. Otóż różnimy się od wszystkich oligarchii przeszłości, ponieważ działamy całkowicie świadomie. Wszyscy nasi poprzednicy, nawet ci najbardziej do nas podobni, byli tchórzami i hipokrytami. Hitlerowcy w Niemczech i komuniści w Rosji stosowali metody zbliżone do naszych, ale nigdy nie mieli dość odwagi, aby otwarcie przyznać się do pobudek, które nimi kierują. Udawali, a może nawet w to wierzyli, że sięgnęli po władzę wbrew sobie i będą ją dzierżyć tylko przez krótki czas. Że tuż za następnym zakrętem czeka raj, w którym wszyscy staną się wolni i równi. My jesteśmy inni. Wiemy, że nikt nie sięga po władzę z zamiarem jej oddania. Władza to nie środek do celu. Władza to cel. Nie wprowadza się dyktatury po to, by chronić rewolucję. Wznieca się rewolucję w celu narzucenia dyktatury. Celem prześladowań są prześladowania. Celem tortur są tortury. Celem władzy jest władza. Czy wreszcie zaczynasz rozumieć? Winstona nie po raz pierwszy uderzyło zmęczenie widoczne na twarzy O'Briena. Była to twarz silna, mięsista, brutalna. Biły z niej inteligencja i jakby hamowany, obezwładniający fanatyzm, ale także zmęczenie. Od razu dostrzegało się wory pod oczami i bruzdy na policzkach. O'Brien pochylił się nad Winstonem, specjalnie przybliżając swoją znużoną twarz do jego. Myślisz o tym, jak starą i zniszczoną mam twarz, powiedział. Myślisz o tym, że mówię o władzy, a nie umiem nawet powstrzymać rozpadu własnego ciała. Czy nie rozumiesz, Winston, że człowiek to tylko pojedyncza komórka? Zmęczenie komórek świadczy o żywotności całego organizmu. Czy umiera się od obcinania paznokci? Odsunął się od łóżka i z ręką w kieszeni zaczął spacerować tam i z powrotem. Jesteśmy kapłanami władzy, rzekł. Bóg to władza. Ale dla ciebie władza jest tylko pustym słowem. Czas, żebyś choć w części zdał sobie sprawę, co ono znaczy. Po pierwsze, musisz zrozumieć, że władza należy do zbiorowości. Jednostka posiada władzę tylko wtedy, gdy przestaje być jednostką. Znasz hasło partii. Wolność to niewola. Czy przyszło ci kiedy do głowy, że można je odwrócić? Niewola to wolność. Pojedynczy człowiek, co z tego, że wolny, zawsze ponosi klęskę. Tak być musi, bo przecież każdy w końcu umiera, a śmierć jest największą klęską. Ale jeśli człowiek potrafi całkowicie i bezwzględnie podporządkować się partii do tego stopnia, że rezygnuje ze swojej tożsamości, wówczas zlewa się z partią, staje się partią, a wtedy jest wszechmocny i nieśmiertelny. Druga rzecz, którą musisz zrozumieć, to, że władza oznacza władzę nad ludźmi, nad ich ciałami, lecz co ważniejsze, także nad umysłami. Władza nad materią, czy jakbyś to określił, rzeczywistością zewnętrzną, nie odgrywa tak istotnej roli. Nasza władza nad nią jest obecnie absolutna. Na moment Winston zapomniał o tarczy. Szarpnął się gwałtownie, chcąc usiąść na łóżku, ale jedyny skutek był taki, że pasy werżnęły mu się głębiej w ciało. Jak możecie władać materią? Zawołał. Nie panujecie chociażby nad klimatem czy siłą ciężkości, a przecież są choroby, ból, śmierć. O'Brien uciszył go ruchem ręki. Rządzimy materią, bo rządzimy umysłami. Rzeczywistość mieści się w mózgu. Stopniowo wszystkiego się nauczysz, Winston. Nie ma nic, czego byśmy nie potrafili dokonać. Niewidzialność, lewitacja, to dla nas nic trudnego. Gdybym chciał, mógłbym unieść się w górę niczym bańka mydlana. Nie chcę, gdyż nie chce tego partia. Musisz pozbyć się tych XIX-wiecznych przesądów o prawach przyrody. To my ustanawiamy prawa przyrody. Nic podobnego. Przecież nie jesteście nawet panami tej planety. Co z Eurazją i Wschód Azją? Jeszcze nie udało wam się pokonać żadnego z tych mocarstw. To nieistotne. Kiedy uznamy za stosowne, podbijemy oba. A jeśli nie, co z tego? Zawsze możemy wykreślić je z naszej rzeczywistości. Wtedy całym światem będzie Oceania. A czy nasz świat nie jest tylko odrobiną pyłu, a człowiek maleńką, bezsilną istotą? Pojawił się nie tak dawno temu. Ziemia przez miliony lat była niezamieszkana. Bzdura. Ziemia istnieje tak długo, jak my. Ani chwili dłużej. No jak może być inaczej? Wszystko istnieje wyłącznie dzięki naszej świadomości. Przecież pełno jest skamieniałych kości wymarłych gatunków mamutów, mastodontów, ogromnych gadów, które zamieszkiwały Ziemię na wiele lat przed pojawieniem się człowieka. A widziałeś, Winston, te skamieniałe kości? Oczywiście, nie widziałeś. To wymysł XIX-wiecznych biologów. Przed człowiekiem nie było nic. Po nim, gdyby nagle miał nastąpić kres ludzkości, też nic nie będzie. Bez człowieka nic nie ma. Przecież cały wszechświat istnieje bez człowieka, choćby gwiazdy. Niektóre są odległe o milion lat świetlnych. Na zawsze zostaną poza naszym zasięgiem. Co znaczy te kilka gwiazd? Spytał obojętnie O'Brien. To drobiny ognia oddalone o kilka kilometrów. Gdybyśmy chcieli, moglibyśmy do nich dolecieć albo je zakryć. Ziemia jest środkiem wszechświata. Słońce i gwiazdy obracają się dookoła niej. Winston znów szarpnął się konwulsyjnie, ale tym razem nic nie powiedział. O'Brien kontynuował tak, jakby zbijał jego kolejne argumenty. Są oczywiście sytuacje, kiedy twierdzenie to nie musi być prawdziwe. Do celów nawigacji morskiej lub kiedy przewidujemy zaćmienia, często wygodniej nam przyjąć roboczą hipotezę, że to Ziemia obraca się wokół Słońca, a gwiazdy są odległe o wiele milionów kilometrów. Ale co z tego? Czy myślisz, że stworzenie podwójnego systemu astronomii przekracza nasze możliwości? Gwiazdy mogą być bliskie lub dalekie, zależnie od naszych potrzeb. Myślisz, że nasi uczeni nie potrafią sobie z tym radzić? Zapomniałeś o dwójmyśleniu? Winston opadł na łóżko. Cokolwiek wymyślił, szybka riposta miażdżyła jego argumenty. A przecież wiedział, że się nie myli. Musiał istnieć jakiś sposób udowodnienia fałszywości poglądu, iż nic nie istnieje poza ludzkim umysłem. Czyż już dawno temu nie dowiedziono, że opiera się na błędnym rozumowaniu? Nawet był na to odpowiedni termin, choć teraz go nie pamiętał. Kąciki ust O'Briena drgnęły. Uśmiechnął się nieznacznie, spoglądając w dół na Winstona. Mówiłem ci, Winston, że metafizyka nie jest twoją najmocniejszą stroną. Słowo, którego szukasz, to solipsyzm. Mylisz się jednak. Nasze podejście nie jest solipsyzmem. Można je nazwać ewentualnie solipsyzmem zbiorowym. A to już zupełnie co innego, wręcz przeciwieństwo solipsyzmu. To zresztą tylko dygresja, dodał zmieniając ton. Prawdziwa władza, władza, o którą musimy walczyć w dzień i w nocy, to władza nad ludźmi. Urwał, po czym na moment znów przeobraził się w nauczyciela, przepytującego zdolnego ucznia. Powiedz, Winston, w jaki sposób człowiek utwierdza swoją władzę nad drugim człowiekiem? Winston zastanowił się chwilę, każąc mu cierpieć.
Doskonale,
każąc mu cierpieć. Posłuszeństwo nie wystarczy, bo dopóki ktoś nie cierpi, czy można mieć pewność, że jest posłuszny twojej woli, a nie własnej? Władza polega na poniżaniu i na zadawaniu bólu. Władza oznacza rozrywanie umysłów na strzępy i składanie ich ponownie według obranego przez siebie modelu. Czy powoli wyłania ci się wreszcie obraz tworzonego przez nas świata? Jest dokładnym przeciwieństwem idiotycznych, hedonistycznych utopii, jakie wymyślali dawni reformatorzy. Świat strachu, zdrady i cierpienia, świat depczących i deptanych, świat, który w miarę rozwoju staje się nie mniej, lecz bardziej okrutny.